Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Lustro. Dzisiaj rozmawiamy o blogach i o tym, jak psychologicznie można ugryźć bloga. Moimi gośćmi jest Tomasz Uzakowski, kulturoznawca i psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Mateusz Gruca, bloger, ale to dumnie brzmi, bloger zajmujący się reklamą.
No, Tomasz Wysokowski też jest blogerem.
No tak, to warto dodać. Gdzie można wasze blogi znaleźć?
Mój na WordPressie.
No mój też na WordPressie. Wystarczy moje imię i nazwisko wpisać.
Mateusz Gruca też wystarczy wpisać?
Niestety nie, ponieważ zakładałem bloga anonimowo i nie występuje on pod moim nazwiskiem, tylko pod tytułem Kreacji Korelacji.
Relacje, korelacje.
Chociaż nie, ja mam bloga, który też nie występuje pod moim nazwiskiem, tylko pod tytułem Hardcore dla myślących.
Piękny tytuł. Ale wróćmy do blogów ogólnie. Jak działają blogi? Bo wiemy, że blogi są tym jakby tworzone przez ludzi codziennie albo nie. Mają swoje komentarze i tak dalej, ale jest jeszcze jedna kwestia, że tworzą się sieci. Na czym to polega?
Może zaczniemy od tego też, że skąd się wzięła popularność blogów. One w przeciwieństwie do tych wcześniejszych stron internetowych mają to nad nimi przewagę, że bardzo łatwo je założyć. Wystarczy adres mailowy, podanie loginu i ta cała operacja trwa parę minut. I dlatego jest ich tak wiele. Wspomniany WordPress posiada już chyba 2 miliony adresów.
Tak. Tam jest jeszcze taka sprawa, jeżeli chodzi już o te sieci, że bardzo często jest tak, że ludzie polecają się na zasadzie wzajemności. I X poleca Y, a za to Y poleca X. I to jest oczywiście do pewnego momentu to działa, do momentu, kiedy ktoś nie jest polecany przez tyle blogów, że gdyby chciał polecać wszystkich, którzy jego polecają, no to musiałby właściwie cały blog składać się z polecania. I to jest niestety problem. Natomiast mam wrażenie, że te sieci też trochę funkcjonują tak na zasadzie, że mamy wspólne poglądy jakieś, albo są blogi, które zajmują się właśnie
wspólną tematyką,
albo na przykład są blogi, które są na przykład, nie wiem, blogami politycznymi, tam oczywiście ludzie nawzajem pokazują, że są sprzymierzeńcami. Mi się to od razu kojarzy właśnie z takimi blogami prawicowymi, które, nie wiem, tam na przykład takie jak Galba, Kataryna i inne, nawzajem się polecają właśnie jako taka siatka blogów. I to jest, ja mam wrażenie, że to jest takie bardzo fajne, ma się wtedy takie poczucie wspólnoty, że nie jest się samemu na tym świecie, że są jeszcze inni ludzie, którzy tak samo myślą. Taką fajną właśnie rzeczą jest to, że na przykład istnieją całe platformy blogerskie, gdzie też funkcjonują takie, powiedzmy, subkultury i kiedyś te platformy blogerskie różne miały takie pewnego rodzaju takie pewne oblicza, czy wiadomo, że jak na Onecie, dopóki nie zaczęli tam produkować politycy, to Onet był kojarzony na przykład z blogerami właśnie gimnazjalistek, które piszą o pierwszych miłościach. Albo na przykład właśnie Blogs też wtedy, jak aktywnie pisała tam Kataryna, czy aktywnie pisał Galba, też miał pewnego rodzaju taki polityczny, powiedzmy, wizerunek. Teraz mam wrażenie, że ten polityczny wizerunek przejął Salon 24. No ale i oprócz tego istnieją właśnie platformy ekonomiczne, platformy związane z bankowością, z marketingiem, z reklamą i jest to wszystko bardzo wyspecjalizowane i sprawia, że człowiek nie musi długo szukać. Bardzo szybko się
Chciałbym ci przerwać, bo nie wszyscy wiedzą, tutaj wymieniłeś niektórych blogerów, którzy są dosyć sławni. Czy mógłbyś ich przybliżyć? Tylko tak.
To znaczy, tutaj ja mogę powiedzieć głównie o blogerach politycznych, bo jakby blogi polityczne mnie przede wszystkim interesują. No to chociażby wymieniłem bloga Kataryny, który jest swego czasu był przynajmniej najsławniejszym blogiem w Polsce. No teraz Kataryna chyba od połowy sierpnia już nie pisze, więc jakby udziela się głównie na forach różnego rodzaju, na przykład w Salonie, ale ciągle wzbudza kontrowersje, choćby dlatego, że nikt nie wie, kim jest Kataryna i to już wystarczy, żeby te czasami, żeby kontrowersje wzbudzać, jeżeli oczywiście ma się dobrego bloga. Zwłaszcza, że bardzo często Kataryna pokazuje, że ma pewną wiedzę, co do której ona twierdzi, że można ją znaleźć w internecie, ale część ludzi podejrzewa, że być może Kataryna działa w jakichś specyficznych, nie wiem, czy służbach specjalnych, czy jakichś innych klimatach, które uzasadniają tę wiedzę. Tutaj bardzo trudno powiedzieć, bo być może po prostu jest dobra w takim dziennikarstwie internetowym.
Mamy już pytania z naszego czatu internetowego, inna platforma niż blog może. Maciek zadał pytanie, aczkolwiek chyba odpowiedzieliśmy na to, jaki jest najfajniejszy teraz blog, miejsce na bloga? Tutaj, gdzie warto szukać?
Ale chodzi...
Tutaj jest, czy Onet, czy Blogs, czy...
Jeżeli chodzi o miejsce do zamieszczenia bloga, czy o miejsce do znalezienia fajnych blogów, bo to jest...
Jedno i drugie. Tak,
no, ja bym powiedział, że najlepiej to wejść na mojego bloga, tak, ale to będę nie będę aż tak nieskromny. Natomiast jeśli chodzi o miejsca, to myślę, że to każdy musi sobie odpowiedzieć, czego dokładnie potrzebuje. Bo różne platformy blogowe oferują różny szereg jakby rzeczy, które można wybierać. I wiadomo, że jeżeli ktoś wybiera na przykład WordPress, to tam dostaje taką maszynę, która jest bardziej skomplikowana, ale można w niej zrobić więcej. Natomiast jeżeli pójdzie na takie blogi właśnie jak Blogs czy blog.pl i tak dalej, tam jest pewnie mniej skomplikowane to wszystko, ale można za to zrobić mniej. Mniej jest możliwości działania. Z kolei jak na przykład sam mam również bloga na Salonie 24, gdzie praktycznie nic nie można zrobić. Tam wszystko jest dane, można tylko notki wpisywać, a właściwie nie można ani interfejsu zmienić, można tylko jeszcze jakąś charakterystykę krótką siebie wkleić, albo jakiś filmik to miejsce. Natomiast te możliwości tam są bardzo małe. I teraz są blogi przystosowane na przykład do tego, żeby na nich dawać wideo, są blogi przystosowane do tego, żeby dawać na nich zdjęcia, fotoblogi, vlogi są. Jest tego naprawdę mnóstwo i w zależności od tego, co się chce osiągnąć, co się chce dostać, to trzeba sobie długo, długo szukać, bo naprawdę wybór jest właściwie nieskończony.
Pomigrować dzisiaj trzeba.
Tak,
pewnie.
Ale najlepsze są te angielskojęzyczne platformy, myślę.
A już nawet mamy pewnego rodzaju dyskusję na naszym czacie. Mysz zapytała, czy właśnie te blogi tych młodych, pięknych licealistek, tudzież licealistów, tudzież gimnazjalistów są w jakiś sposób interesujące dla innych ludzi.
No, myślę, że tak, na pewno, jeżeli to jest bardzo prosty sposób, żeby dowiedzieć się czegoś na przykład o młodszym pokoleniu. Właśnie tych gimnazjalistów.
Albo starszy, wiesz,
albo starszy,
to zależy,
zależy.
Tak, to może być starszy pan, który pisze bloga młodej gimnazjalistki, prawda?
Oczywiście, to...
No, ja myślę, że przede wszystkim jest tak, że wiele z tych blogów powstaje jako takie pamiętniki. To znaczy jest tak, że kiedyś pisało się do szuflady, a dzisiaj pisze się dlatego, że może ktoś się odezwie. To jest tak, że dla tych dziewczyn innych, powiedzmy, jest interesujące czytanie o tych problemach innych i one często się dzielą radami na tych blogach, jak należy.
Ale można też się potraktować te ich blogi jako jakąś formę rozwinięcia forów internetowych.
Mm-hmm,
gdzie
tak,
one,
tak,
to... przedłużenie tej formy właśnie forów bądź serwisów społecznościowych.
No ale blogi polityczne też są de facto przedłużeniem tej formy blogów, tej formy forów, na co wskazuje na przykład blog Matki Kurki, gdzie na samym początku to były po prostu posty, które Matka Kurka zamieszczała na forum Onetu. Dla niezorientowanych, Matka Kurka to właśnie taki forumowicz Onetu, który myślę, że dla wielu blogerów lewicowych jest tym, czym Kataryna dla blogerów prawicowych, czyli właśnie takim medium tutaj, które emocje katalizuje. No i teraz Matka Kurka właśnie na początku miała te swoje posty. Potem ktoś wpadł na pomysł, może sama Matka Kurka, żeby te posty poskładać w jednym miejscu. I była strona, gdzie składano posty Matki Kurki, a po jakimś czasie ona się zmieniła w bloga. Tam już można komentować i w ogóle. No i to jest teraz klasyczny blog.
Tutaj Mysz jeszcze na naszym czacie internetowym zadała pytanie w takim przypadku, czy piszemy tylko dla siebie, czy dla innych, ale raczej dla innych, no bo jeśli to umieszczamy gdzieś w internecie, mamy w podtekście nadzieję, że ktoś to inny przeczyta. Bo tak to byśmy pisali chyba na własny dysk twardy.
Dokładnie tak, bo równie dobrze moglibyśmy się zastanawiać, czy jeśli pisarz pisze książkę, to pisze dla siebie, czy dla innych.
Więc to... No niektórych trzeba prosić, żeby wydali.
Ale ja się tutaj troszeczkę nie zgodzę, bo mam wrażenie, że my tak rozmawiamy w męskim gronie. I faktycznie, jeżeli chodzi o mężczyzn, to mężczyźni piszą przede wszystkim dla innych. Ale co się okazuje? Ja mam na przykład znajomą, która bloga miała właśnie, ale na przykład bardzo nie chciała, żebym miała tego bloga na swoim blogu linkował, gdyż twierdziła, że ponieważ jeżeli ktoś mnie zna, to mógłby dojść, że ona jest moją znajomą. I na przykład, mimo że blog był świetny i to nie był jej blog bardzo, bardzo osobisty, natomiast ona chciała mieć pewne bardzo, bardzo małe, dobrane towarzystwo, które ją będzie czytało. Nikogo więcej. I to było takie coś pomiędzy. To znaczy, ona nie pisała dla całej publiki. Ona pisała dla grupki wybranych znajomych.
Wrócimy zaraz po przerwie do badań tudzież informacji, jakie można tak psychologicznie dowiedzieć się o samych blogach i o osobach blogujących.